Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Na 30 minęła. Iza Serafin, dzień dobry. Dziś jeden z tych trudniejszych tematów i muszę przyznać z ręką na sercu bardzo rzadko poruszanych w tej audycji, no pewnie dlatego właśnie, że trudny i nieprzyjemny, no ale trzeba o tym rozmawiać. Ja zresztą o wszystkich trudnych i nieprzyjemnych rzeczach trzeba rozmawiać. Zdrada w związku. Dlaczego ludzie, którzy się ze sobą wiążą, zazwyczaj z miłości, potem dopuszczają się zdrady? Oczywiście nie wszyscy, ale jak pokazują badania, to niemiłe zjawisko ma tendencję wzrostową, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach świata. Zatem dlaczego zdradzamy? Jak wychwycić symptomy niewierności partnera? Jak się z tym faktem uporać? Czy mimo wszystko ratować związek? Jeśli tak, to jak żyć po zdradzie? No sporo jest tych pytań, a będę je dzisiaj zadawać naszym ekspertom, naszym, to znaczy z naszego regionu, dokładnie z Białegostoku, w regionalnej rozgłośni, jaką jest Polskie Radio Białystok, choć w likwidacji, ale jest i mam nadzieję, że tak zostanie. Nasi słuchacze zresztą też, czemu dają wyraz w pełnych troski telefonach i mailach, które do nas docierają. A dziś w studiu psycholog, psychoterapeutka, psycholog-psychoterapeuta chyba pani woli, bez feminatywów. Tak. Joanna Nitkiewicz-Powichrowska.
Dzień dobry.
I psycholog-seksuolog Artur Brzeziński z białostockiej pracowni Integra. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zatem zapraszamy.
Akademia Życia.
To może zacznijmy od tych wspomnianych badań, które dowodzą, że nie tylko w Polsce, ale również w innych krajach zdrada wydaje się mieć tendencję wzrostową. Może nie sama zdrada, ale to, że się ludzie do tej zdrady przyznają. I według różnych źródeł do zdrady w naszym kraju przyznaje się od 29 do 38% kobiet i od 39 do 52% mężczyzn. Czyli częściej zdradzają mężczyźni. To nie jest dziwne. Czy dziwne?
To ja w ogóle do tych danych, to myślę, tak, że tak. Częściej się mężczyźni przyznają do zdrady.
No właśnie, też to chciałam powiedzieć.
Ale to nie znaczy, że zdradzają, rozumiem, tak?
To nie znaczy, że częściej zdradzają.
Ale co chce pan powiedzieć, że są bardziej prawdomówni, a kobiety mają tendencję do zakłamywania?
Nie, no pewnie nie o to chodzi, prawda? No, natomiast te dane świadczą...
Kolega podpowiedział pomijania faktów pewnych istotnych.
No właśnie, te dane raczej świadczą o tym, ile osób się przyznaje do zdrady, tak? I rzeczywiście ja nie znałam tych badań. Wynika, że kobiety się rzadziej przyznają do zdrady niż
albo
mężczyźni.
Albo rzadziej zdradzają. Dlaczego nie możemy założyć, że po prostu rzadziej zdradzają?
No możemy założyć, ale tak biorąc pod uwagę jakieś naukowe kryteria badań, to pewnie nie da się to obronić.
Znaczy,
tak?
To zaczyna, jak mówiąc o zdradzie, to zaczyna się właśnie różnica w podejściu do w ogóle samej zdrady ze strony mężczyzn i kobiet, bo jest coś takiego. Jest taka podwójna moralność, prawda? Co dopuszczalne jest dla mężczyzny. Mówię o stereotypowych wyobrażeniach, a nie, broń Boże, jakichś kategoriach moralnych. Stereotypowo mężczyzna, jak się czasem mówi, musi się wyszumieć, a kobieta, gdy próbuje się szumieć, to jest określana bardzo negatywnie.
Naprawdę wciąż tak się mówi, że facet musi się wyszumieć? Chyba już jest z jakichś dawnych czasów.
Może tak, może się nie mówi, ale na przykład to, co słyszeliśmy u swoich dziadków, rodziców, w nas jest. Może już wiemy, że tego nie wypada mówić, ale to nie znaczy, że to przestało funkcjonować. I myślę, że też na tej zasadzie kobiety, trudniej kobietom powiedzieć, nawet w anonimowej ankiecie, że zachowałem się tak i tak. Więc, a mężczyznom, to tak jak są inne badania dotyczące liczby partnerów seksualnych kobiet i mężczyzn. I jakoś to ktoś tam liczył, zbadał, że mężczyźni mają tendencję do zawyżania liczby, a kobiety mają tendencję do zaniżania liczby partnerów seksualnych, bo to gdzieś tam nas samych gra.
No dobrze, to tego nie rozstrzygniemy, ale skąd ta tendencja wzrostowa? To znaczy, częściej zdradzamy, czy częściej się do tego przyznajemy? Też nie rozstrzygniemy tego, prawda?
No raczej nie rozstrzygniemy, tak? No możemy założyć, że rzeczywiście, przynajmniej no, w gabinetach to widać, psychoterapeutycznych, że dużo więcej par przychodzi, tak? Czy dużo więcej osób zgłasza taki problem, jak właśnie zdrada w małżeństwie, konflikty w małżeństwie, czy w ogóle chęć rozstania się w małżeństwie. Więc myślę, że jest tendencja wzrostowa, nie rozstrzygając, czy się przyznajemy, czy rzeczywiście to zjawisko
występuje. No to skąd ta tendencja wzrostowa? Dlaczego?
No może tak. Ja myślę, i też wskazują na to badania naukowe, że te nasze więzi, które dzisiaj nawiązujemy, nie chcę powiedzieć, że są płytsze, ale bardziej jesteśmy skupieni na własnych potrzebach, jak się dobieramy w parę i zależy jeszcze w jakim wieku się dobieramy w tą parę, no to rzeczywiście, jeżeli jesteśmy skupieni na własnych preferencjach, potrzebach, oczekiwaniach, a druga osoba skupi się też na własnych i nie będziemy szukać jakichś wspólnych obszarów, tak? Nie będziemy zawierać kompromisów, nie będziemy się dogadywać, nie będziemy wypracowywać jakiegoś wspólnego modelu, no to nieuchronnie prowadzi to do napięć, konfliktów, a stąd już niedaleko do zdrad.
A też myślę, że jeśli chodzi o te zdrady, zmienia się społeczeństwo i zmienia się wyobrażenie, co jest możliwe, a co niemożliwe.
Tak, to też prawda.
Jeszcze tak pokolenie do tyłu albo dwa pokolenia do tyłu, jak zaszalejemy, to pewne rzeczy by ludziom przez myśl nie przeszły, na przykład zdrada, tak? A teraz przechodzą. Można, to się dzieje, można sobie wyobrazić, więc zmienia się też klimat, więc to jest łatwiej, staje się łatwiejsze.
Wewnętrznie. Można powiedzieć, taka droga utorowana, prawda?
Tak, jest.
Ludzie publicznie przyznają się do zdrad. Na antenach przyznają się do zdrad. Mówią o wielkiej miłości.
Na antenach to zdrad?
No, pewnie jakbyśmy prześledzili media, to byśmy dużo takich przykładów i
może
byśmy znaleźli.
O mediach społecznościowych, tak?
Media społecznościowe, telewizja, no różne media, tak?
Były takie sytuacje, że się partnerzy dowiadywali rzeczywiście z internetu, że są zdradzani. To prawda, przyznaję.
Dokładnie, ale to też jest takie torowanie, że to jest możliwe, że to jest dopuszczalne. Mało tego, niektórzy, a propos tych mediów społecznościowych, niektórzy robią z tego nawet dużą liczbę kliknięć i odsłon, no bo i w związku coś się dzieje. Klimat jest sprzyjający takim zachowaniom.
A poza tym mówi się, że miłość jest najważniejsza, tak? I oczywiście miłość jest najważniejsza, natomiast często to oznacza i w rozumieniu społecznym, że skoro miłość jest najważniejsza, więc jeżeli pogarsza się moja relacja, tak, z kimś bliskim, czy współmałżonkiem, czy partnerem, to znaczy, że w imię owej miłości wybieram nowego partnera.
Ale pogorszenie relacji nie oznacza zawsze wygaśnięcia miłości, czy zdrada zawsze oznacza, że miłość wygasła?
Znaczy to jest w ogóle, czasem jest tak, że nie bardzo mamy pojęcie, czym ta miłość w ogóle jest.
Tak.
To, że młodzi ludzie zauroczyli się, poczuli motulki w brzuchu i podjęli szybką decyzję, no to różnie z tą szybkością wygląda, to jeszcze nie oznacza, że to, co ich łączy, można nazywać...
Dlaczego państwo mówicie o młodych ludziach? Przecież dorośli i dojrzali, i bardzo dojrzali, i bardzo, bardzo dojrzali też zdradzają. Po 30 latach?
Znaczy, zaczęłam mówić o motylkach, że 15-20-latkowie motelki szybciej się pojawiają niż 60-latkowi, ale absolutnie zgadzam się z panią, że 60-latkom też motylki
właśnie
się mogą pojawić.
Właśnie zauważyłam, że coraz więcej właśnie się mówi, nie wiem czy tak jest, o zdradach w takich bardzo dojrzałych związkach z 30-35-letnim stażem. A czy można dopuścić się zdrady, kochając zdradzaną partnerkę lub partnera? Bo z takimi opiniami też się spotkałam. Kocham, ale zdradzam. I można kochać dwie osoby. Państwo zamilkli?
I ja zamilkłam dlatego, że zaczęłam się zastanawiać i starałam się przepuszczać to przez siebie, tak? Więc jak miałabym połączyć miłość i równocześnie zdradę drugiej osoby, to raczej trudno mi jest to sobie wyobrazić, ale nie chcę nikogo tutaj też kategoryzować czy oceniać, prawda? No wydaje się, że tak rozumiejąc miłość, bo to właśnie pan zaczął mówić o tym rozumieniu miłości, prawda? To zależy też, co my nazywamy miłością, tak? Bo myślę, że dzisiaj zmienia się model, czy zmienił się w tą stronę, że miłość to jest wtedy, kiedy czuję owe motylki i ta osoba odpowiada na wszystkie moje potrzeby, prawda?
Ale czuję też lojalność jakąś.
No tak, ale już
rodzi
się lojalność, rodzi się więź, prawda? No ale nie zawsze tak jest, że ktoś, kto początkowo odpowiada na moje potrzeby, jest dalej lojalny, tak? No bo to różnie bywa, prawda? Więc wszystko zależy, jak my tą miłość pojmujemy, prawda? I dlatego pewnie też trudno odpowiedzieć odpowiedź na pytanie, czy można potem po tej zdradzie wrócić do związku, czy nie, bo zależy, jaki rodzaj relacji.
Ale ja nie mówię o powrocie, mówię o takim funkcjonowaniu w dwóch takich relacjach.
W dwóch równoległych światach.
Ja nie mogę tego zrobić mężowi, bo go kocham, ale tego też drugiego kocham i tak żyję i naprawdę i wszyscy mają się dobrze. W cudzysłowie, no bo to nie jest dobrze.
Czasem jest tak, że partnerzy zdają sobie sprawę z istniejącej zdrady, ale ta zdrada jakoś wkomponowuje się tak. Kolejna osoba w związku, parze w związku, wkomponowuje się jakoś w całość i ten system funkcjonuje. Bo na przykład tak wiele łączy tych małżonków po 30 latach, że...
Przymykają oko? O tym pan
mówi. Wysadzenie go w powietrze jest zbyt bolesne. Wobec tego... Czasem może dojść do zgody na to, że jest coś inne.
Bo nie chcemy robić to dzieciom, jak są małe na przykład.
Jak są małe, to jest ten argument. Ale to raczej ja myślę w kategoriach używania tego jako tych dzieci jako argumentu, że nie chcę zrobić tego dzieciom, wobec tego tak i tak postąpię. Pomyślałem teraz o tym, co o takim zjawisku, które to właściwie jest stosunkowo świeże, tak myślę, związki poliamoryczne. Wtedy, kiedy nie tyle, no, nie ma zdrady, ale jest wielu partnerów jawnych. Tak. Wydawałoby się to
ostatnio
takie...
Ostatnio taka Polka wrzuca też.
Wydawałoby się, że to jest takie jakieś tak, do czego to przystaje. Tak, no... Czy można kochać dwie osoby i zdradzać? Jak się okazuje, można.
Ale.
No i ja zaprzeczam. Dobrze, można kochać dwóch osób równocześnie. Ja to nazywam niedojrzałością i tak to definiuję w gabinecie. Tak? Jeżeli jesteśmy w dwóch równoległych związkach i jeżeli nazywamy to miłością, to ja to nazywam niedojrzałością jednak partnerów. Chociaż rozumiem, że z wielu różnych powodów my nie chcemy niszczyć dotychczasowego związku, bo o to pani pytała, prawda? I po prostu no, zawieramy jakiś rodzaj porozumienia, że żyjemy niby razem, ale osobno, no ale no, umówmy się. No,
co to jest, tak?
No, ja nie chcę tego wartościować i oceniać, tak? Dlatego wolę to nazwać niedojrzałością, bo w psychologii tak się to nazywa. To jest niedojrzałość emocjonalna, no bo jednak miłość, relacja zakłada wyłączność.
I zakłada tutaj o tych związkach, o których pan wspomniał. No widzę, że pan się tutaj nie do końca zgadza. To jest rzeczywiście taka Polka kontrowersyjna, która wrzuca takie posty, chyba o tym mówimy wszyscy. Jest jeden pan i są trzy żony i z każdą z tych żon on ma dzieci i ona ma tam z nim dwójkę, następna dwójkę.
No kiedyś to się poligamia
jeszcze, nazywało. Tak, ale teraz to się ładniej nazywa. Tak? To się ładniej. Jak to się nazywa?
Związki poliamoryczne.
No bardzo ładnie to się nazywa. Lepiej, prawda? W Polsce jest zakazana, oni nie żyją w Polsce. Te panie są jeszcze z różnych krajów, więc naprawdę dzieci mówią w różnych językach. Jednego komponentu tam nie ma. Nikt nikogo nie oszukuje. Każdy gra w otwarte karty po prostu i nikt nikogo nie oszukuje. Ale zastanawiające jest to, jak długo można w ogóle zdradę ukrywać?
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Pewnie wielu z nas zna takie przypadki, kiedy zdrada była ukrywana. Zastanawiam się, czy była ukrywana, czy po prostu to taka była umowa przez lata. I zdradzona osoba albo nie wiedziała, albo po prostu nie chciała wiedzieć. Mało tego, zdarza się, że latami możliwe staje się funkcjonowanie takie na dwie rodziny, może no nie rodziny, oczywiście nieusankcjonowane prawnie, bo w Polsce bigamia jest nielegalna. Ale częściej dotyczy to facetów, że mają na przykład żonę, kochankę i dzieci z jedną i dzieci z drugą. I to trwa latami. No i nie wiadomo teraz... Czy to jest taka, czy ja nie chcę wiedzieć, czy ja tego rzeczywiście nie wiem, czasami całe miasto wie, osoba zainteresowana nie wie albo nie chce wiedzieć. Pytanie do państwa, czy naprawdę osoba, która zdradza, jest w stanie tak lawirować przez lata, że ta zdradzana niczego nie podejrzewa? Czy to jest w ogóle możliwe? Bo często też ludzie zadają sobie pytanie, całe miasto wie o tym romansie, a ona albo on nie.
Jest takie ładne pojęcie ślepoty poznawczej. To znaczy nie widzę czegoś, bo nie jestem w stanie dopuścić do swojego umysłu, że w ogóle coś takiego się dzieje. Więc...
Ślepota poznawcza, trzeba to zapamiętać.
I może po prostu być tak, że no, tak mam w sobie taką konstrukcję sobie zbudowaną, że pewnych informacji do siebie nie dopuszczę, bo to na przykład byłoby zbyt rujnujące dla mojego wyobrażenia o mnie, o związku, o moim partnerze, o naszej historii, przeszłości. W ogóle trzeba byłoby całe życie zrewidować albo zburzyć. Wobec tego nie dopuszczę do siebie pewnych informacji, nawet jak widzę niemalże wprost.
A to jest jeszcze bardziej bolesne niż taka prawda.
No dopóki najgorsza. Nie wiemy, no to może nie jest bolesne.
Właśnie
prawda?
Po to robimy, żeby nie zabolało. To
oszukujemy siebie, rozumiem. Takie mechanizmy skutecznego oszukiwania samego siebie, tak?
Chronimy siebie. Aha. Chronimy siebie, tylko nie, to broń Boże nie dzieje się na poziomie świadomym. To nie to, że ja... Choć znowu, wszystko jest skomplikowane. To bardziej skomplikowane, więc mogę wyobrazić sytuację, gdy ktoś świadomie, ale widzi korzyści z bycia w relacji i godzi się na to, że no może jest ktoś jeszcze. No ale znowu, korzyści przeważają. Różne. Poczucie bezpieczeństwa.
Finansowe sprawy. Wspólny kredyt.
Znakomicie tak wpływający.
Dużo jest tych powodów, dla których ludzie po prostu dalej żyją razem.
Wytłumaczą sobie, że ja to jakoś zniosę. Tym bardziej, że a propos zdrady, to trochę ona ma różne oblicze dla kobiet i na przykład dla mężczyzn. Zdrada dla kobiet może mieć ten wymiar emocjonalny. On mnie zdradza, bo się zakochał. Dla mężczyzny fizyczny. Ona może się zakochać w kimś innym, byle z nim nie poszła do łóżka. To tak brzmi nieco karkołomnie, ale mężczyźni sobie to jakoś inaczej układają w głowach niż kobiety.
No bo jednak jesteśmy inaczej skonstruowani.
Jesteśmy inaczej
nawet skonstruowani. Nie wiem, jakbyśmy chcieli się jednak ujednolicić.
Pomyślałam o tych dzieciach. Jak pani powiedziała o tym, że on ma dziecko z tą kobietą. Mhm. To jest pytanie, z iloma mężczyznami ma ta kobieta dzieci? Bo to już może mieć trójkę dzieci.
No tak, rzeczywiście.
Więc,
Dobrze, to teraz, żeby już nie popadać w taką dziurę, z której nie wyjdziemy, to jak, może to wydaje się oczywiste dla nas wszystkich, ale jednak o to zapytam, jak wychwycić te, ale nieuchwytne symptomy świadczące o niewierności partnera? No bo oczywiście możemy sobie żartować, słuchaj, jak ci przynosi kwiatki albo kupuje biżuterię, to wiadomo, że
zdradza. Znaczy, że zdradza.
Nie, to nie ma możliwości, na pewno cię zdradza. To nie tylko w filmach, ale
Zaczął chodzić na siłownię, zmienił sposób ubierania się i nagle wyjeżdża częściej na delegację.
To jedno, ale jak w stosunku do tej żony jest jakiś, albo partnerki jest jakiś taki komplementy, prezenty.
Ja sama pamiętam taki przykład i żywy przykład, gdzie naprawdę z koleżankami zazdrościłyśmy w pracy naszej wspólnej koleżance, która była obsypywana właśnie prezentami, a ona sama żartowała, że pewnie ją zdradza, co niestety w niedalekiej przyszłości okazało się prawdą. Ale nie chciałabym, żeby to tak zabrzmiało, że jak
wszystkie
ktoś...
Wszystkie kobiety,
prawda,
które dostaną dzisiaj kwiaty, że coś się dzieje w związku.
Coś się dzieje.
Nie, bo nie możemy tego robić.
Nie możemy tego robić, bo na pewno tak nie jest, prawda?
Ale to jest jakieś nietypowe zachowanie i już można na to zwrócić uwagę. On się jakoś inaczej albo ona zachowuje.
Tylko, że ja myślę, że nim do zdrady dojdzie, to dzieje się coś wcześniej w związku. Zdrada to jest, tak sobie wyobrażam, ostateczność. Myśląc o tym, że ludzie umawiają się, tak jak w naszej kulturze, związek to jest nasza wyłączność, więc się godzimy, że jesteśmy ze sobą razem, ślubujemy ze sobą, że będziemy. Zdrada w tym momencie jest czymś zabójczym dla takiego zbytu jak związek, myśląc o oddzielnym bycie. To niemalże zabójczym. Niektóre związki nie są w stanie przeżyć zdrady, dochodzi do rozpadu tego związku. Tylko, że nim dojdzie do zdrady, to już coś może się zacząć dziać w związku. To bardziej, to jest bardziej skomplikowane, ale zdrada właściwie można pomyśleć w pewnym sensie, zdrada może być informacją o tym, co takiego zaczęło dziać się w związku.
Czego brakuje w związku.
Znacznie wcześniej.
Ale te symptomy to jesteśmy w stanie wychwycić?
No moim zdaniem jesteśmy, tak?
To tak króciutko, bo jeszcze mam tyle pytań, że nie wiem, czy zdążę je zadać.
W pozycji kobiety wydaje mi się to niemożliwe, bo tylko za swoją płeć mogę odpowiadać, prawda? Więc wydaje się niemożliwe, mi przynajmniej wydaje się niemożliwe, żeby nie zauważyć, że ten mój partner zachowuje się inaczej.
Kobiety
albo, że
wychwycą.
A że się po prostu odsuwamy od siebie.
Trudniej. Tak? Faceci są
mniej uważni.
Mniej uważni, analityczni, czyli facetom trudniej. Ale te symptomy, gdybyśmy mogli wymienić. takie, no co, że inaczej
już
się zachowuje.
Trochę wymieniliśmy, inaczej się zachowuje, robi coś, czego do tej pory nie robił, bardziej dba o siebie, a nie dbał.
I te delegacje
wychodzi,
takie częstsze.
Pisze w ukryciu. Ale ja myślę, żebyśmy się nie koncentrowali tak bardzo na tych objawach, tak, mogących świadczyć
o... To może być mylące, a po tym działa coś takiego jak samospełniające się proroctwo.
Tak, to rzeczywiście.
Że ja zacznę podejrzewać partnerkę o to, że mnie zdradza, zacznę wobec niej być opresyjny i za dwa lata...
Może się to tak zrobić. Voilà. To prawda. Zatem nie ważniejsze pytanie, czy możliwe jest życie po zdradzie?
Akademia Życia.
Natknęłam się na takie stwierdzenie, które muszę przyznać, bardzo mnie zaskoczyło, ale wręcz zaszokowało. Zdrada może być szansą na rozwój, naprawdę?
Może. Może, jeżeli pomyślimy w kategoriach właśnie tych, że czegoś w związku brakowało, ludzie nie potrafili, nie mieli takich zasobów, umiejętności, żeby o tym mówić, rozmawiać, zrobić z tym coś wcześniej. Potem dochodzi do tego krachu tego związku, tak? I się ujawniło. To, co gromadziło się przez lata, się ujawniło. I nareszcie można powiedzieć, że ludzie widzą siebie takimi, jakimi są, a może właśnie po raz pierwszy widzą siebie autentycznymi, bo nawet w czasie okresu, nie wiem, początkowego związku budowali pewny wizerunek.
Czyli możliwe jest życie po zdradzie.
Trudne, ale możliwe.
Pewnie nie dla wszystkich, prawda?
Nie zależy.
Właśnie wszystko zależy od tego, jak my rozumiemy związek, jakie wartości za tym stoją, jak rozumiemy miłość, tak? Na ile jesteśmy gotowi przebaczyć, na ile jesteśmy gotowi powstrzymać się przed dalszym jakby podejrzewaniem o kolejną zdradę, no bo to jest też duży problem, bo tracimy zaufanie, prawda?
Więc... No właśnie, co z zaufaniem? Przecież to jest najważniejsze. No jak się straci zaufanie, To wiecie, to potem mąż powie cokolwiek, czy żona, czy partner, czy partnerka i wtedy podejrzenie, a może on znowu kłamie, albo ona.
No to jest na pewno
jak?
Trudne.
Zaufanie, prawda? Przecież bardzo trudno odzyskać.
No, odbudowywanie zaufania trwa, prawda? Więc bardzo często i najlepiej byłoby, gdyby ludzie poszukali też profesjonalnej pomocy, prawda? Nie próbowali się wzajemnie, bo tak się często dzieje, przepytywać, a jak to było, a dokładnie opisywać momenty zdrady, bo to może nie sama zdrada, tylko to, co my potem robimy po zdradzie, to jak zaczynamy zmuszać tą drugą osobę, obwiniać, a ona obwinia nas, prawda? Więc to jest bardzo skomplikowane, bo ciężar emocjonalny jest bardzo duży, tak? Więc najlepiej byłoby, gdybyśmy jednak poszukali jakiejś pomocy. To nie zawsze musi być może nawet specjalista, prawda? Ale ktoś, kto życzliwie wysłucha obie strony, pozwoli nam ponazywać swoje uczucia, właśnie to, czego nam zabrakło. Też w jakiś otwarty sposób pomyśleć, czy my chcemy być dalej, tak? Czy my w ogóle chcemy budować coś na nowo, tak? Bo dla niektórych osób jest to już koniec, prawda, związku. Tak?
Ale żeby być ze sobą po zdradzie, trzeba wybaczyć.
No trzeba wybaczyć, tylko że to wybaczenie jest zawsze na końcu, prawda? Nie da się wybaczyć, tak jak nie tylko zdrady, ale różnych innych rzeczy. Nie jesteśmy w stanie od razu przejść do wybaczenia, więc na pewno na początku jest szok, czyli te
ból,
pięcie,
cierpienie.
Ból, cierpienie, złość.
Chęć odwetu się pojawia, na przykład chęć odwetu.
A dopiero gdzieś na końcu jest ta możliwość przebaczenia, prawda, która występuje albo nie. Bo ja znam nawet takie osoby, które deklarowały, że tak, one przebaczą, że to jest dla nich tak jakby możliwe.
Potem się okazuje, że nie.
A potem, badając siebie, bo my też siebie do końca nie znamy, prawda, więc ja bym powiedziała, że to jest przestroga, żeby się wzajemnie nie zdradzać, bo my nie wiemy, jak zareagujemy w momencie zdrady.
Nie, generalnie raczej nie. Nie namawiamy do tego, żeby się zdradzać. Wręcz nie zdradzać. Jeśli coś się w związku nie układa, to albo naprawiajmy ten związek, albo uczciwie go zakończmy. A no nie róbmy sobie tego, bo to jest jedno z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu przecież. Obok śmierci małżonka.
Tak. Początek listy.
Tak.
Ale pomyślałem, tu było to pytanie o jak rozpoznać symptomy zdrady, a ja pomyślałem o tym, że ważniejsze jest jak rozpoznać symptomy tego, że w związku zaczyna się nie układać. Tak. Bo jak już do zdrady dojdzie, to już mówimy,
to już jest trudne. Ale że czas nam się kończy, wrócimy do tego tematu na pewno. Żeby tak nie było ciężko przed weekendem, no bo piąteczek, piątunio mamy, to zakończmy jakimś przyjemnym akcentem. W niedzielę Dzień Babci oczywiście przypominamy wszystkim, ale Dzień Przytulania też, proszę Państwa, dlaczego to przytulanie jest tak ważne? Co nam daje? Coś optymistycznego.
No ja osobiście bardzo lubię być przytulana, bardzo lubię przytulać. Tu też są różnice między mężczyznami i kobietami, myślę.
Ale mniejsze niż w innym przypadku.
Więc ja mówię otwarcie, przytulanie jest, bardzo buduje relacje, związek.
Zalewa umysł oksytocyną, mózg zalewa, zalewany oksytocyną, hormony się wydzielają, czujemy się bezpiecznie. Bo powstaje między nami więź. No, przytulanie to jest pierwszy sygnał, jaki dziecko doznało, rodząc się, pojawiając się na tym zimnym i ostrym świetle świata. I wtedy jest przytulanie, ciepło ciała matki. I my potrzebujemy, to jest po prostu dla nas tak jak oddychanie. Bardziej niż, nie bardziej, ale tak jak oddychanie.
Przytulanie tak jak oddychanie. Piękne. Zatem kochajmy się, nie zdradzajmy, ale
przytulajmy
się koniecznie przytulajmy.
I rozmawiajmy.
To nasze przesłanie na weekend. Bardzo dziękuję naszym ekspertom, a byli nimi dzisiaj psycholog, psychoterapeuta Joanna Nitkiewicz-Powichrowska i psychoterapeuta, seksuolog Artur Brzeziński z Białostockiej Pracowni Integra. Bardzo Państwu dziękuję.
Dziękujemy.
Przytuleśnego weekendu życzę.
Akademia Życia.
I do usłyszenia za tydzień.
Białystok.